zanim przejdziemy do rozważania Bożego Słowa, może zacznijmy od innego elementu. Czy są dzisiaj wśród nas osoby, które obchodziły urodziny, które moglibyśmy w modlitwie powierzyć naszemu Panu, którym moglibyśmy wręczyć życzenia w postaci szczególnego wersetu dla ich życia? Wiem, że urodziny miał brat Wojtek, ale jest w pracy pewnie dzisiaj, a więc odbierze swój cukiereczek w postaci Bożego Słowa, Bożego wersetu przy najbliższej okazji. Nikt nie ma. Jeśli wstydzisz się wyjść, to chciałbym ci powiedzieć, że nie ma ku temu żadnych powodów. Jeśli jesteś rzadkim bywalcem naszej społeczności, też jesteś do tego zaproszony. Chyba faktycznie nikt dzisiaj albo w ostatnich dniach nie obchodził urodzin. A zatem, skoro mamy już wszyscy konspekty, zacznijmy dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa. Jak zauważyliście, tematem dzisiejszego rozważania jest Biblia, Słowo o Słowie. Zazwyczaj chrześcijanin kojarzy nam się z Pismem Świętym w ręce. Zazwyczaj każdy z nas chętnie do niego sięga, aby czytać, rozważać, skupiać swoją uwagę na jego przesłaniu. Ale gdybyśmy mieli odpowiedzieć komuś, Biblia, czym ona jest i o czym ona jest, to jak moglibyśmy odpowiedzieć to jednym zdaniem? Myślę, że trafną odpowiedzią jest odpowiedź, która jest też wytłuszczona poniżej tematu. Biblia jest słowem o słowie. Jest źródłem szczególnego objawienia Boga. Szczególnego objawienia Boga, ponieważ, jak już pewnie wiecie, mamy też objawienie ogólne. Objawienie ogólne to jest objawienie się Pana Boga w postaci stworzenia, tego dzieła, który dokonał, które możemy obserwować każdego dnia, ale też to objawienie ogólne daje o sobie znać w naszych sumieniach, w naszych myślach. Natomiast szczegółowe objawienie dotyczy właśnie Pisma Świętego, jego słowa potwierdzonym w Piśmie Świętym. I patrząc właśnie na Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Ponieważ słowo Biblia, które my używamy, raczej używamy w liczbie pojedynczej, ale dokładnie słowo Biblia, greckie słowo Biblia jest słowem w liczbie mnogiej. To tak trochę jak mówimy nożyczki, czy też sanki. Chociaż widzimy jedne nożyczki, jedne sanki, to używamy słowa w liczbie mnogiej. Biblia jest zbiorem księg. Ogólnie dzielimy ją na Stary i Nowy Testament, czy jak teraz tych nowych sformułowaniach, które wprowadzamy, Stare i Nowe Przymierze. Łącznie jest ich 60, zawiera 66 ksiąg, 39 Starego i 27 Nowego Testamentu. Możecie później sprawdzić, czy nie wprowadziłem was w błąd. To nazywamy kanonem, czyli zamkniętym zbiorem Pisma Świętego. Jeśli mówimy o Biblii, to tak jak tutaj czytamy na samym wstępie, mówimy, że jest zbiorem właśnie natchnionych przez Boga przekazów, opowiadań o Nim samym, o Jego stosunku do świata i człowieka oraz o Jego woli względem stworzenia. Jest natchnionym przez Boga przekazem. Co to znaczy? To znaczy, że Biblię spisywali ludzie. To oni pisali wszystkie litery, ale nie pisali tego sami z siebie. Pisali to właśnie będąc natchnionym, czyli inspirowanym Duchem Świętym, inspirowanym przez Boga. Można by też to zobrazować troszeczkę tak, jakby spisywali to niejako pod dyktando, mówię niejako, bo nie jest to słowo, to co słyszeli od Boga, ale spisywali główne myśli, które wiedzieli, że od Boga pochodzą. Ale też jest słowem dobrej nowiny, czyli Ewangelii, bo Ewangelia właśnie to jest dobra nowina. Najpierw zapowiadającej, a potem poświadczającej ucieleśnienie się Słowa. Jak mówiliśmy, jest to Słowo o Słowie, Słowo Boże o Słowie. Ucieleśnienie się Słowa, czyli przyjście Jezusa Chrystusa, Mesjasza oraz Pomazańca w ciele. Chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie poświęcili uwagę na ten aspekt Bożego Słowa. Rozsyłałem też maile, w których zachęcałem do tego, aby stworzyć taki wstęp do dzisiejszego rozważania, w tym mailu było zachęcenie do tego, aby zajrzeć do słownika języka polskiego i zobaczyć, jak definiuje się słowo i czy w tej definicji jest też umieszczone, że słowem jest Jezus Chrystus. Gosiu, jest tu miejsce, zobacz, proszę, czeka na ciebie. Słownik języka polskiego. Ja zajrzałem i wypisałem sobie 4 znaczenia. Słowo. Dziwnie to brzmi, ale jak mówi słownik języka polskiego? Otóż mówi tak, że słowo to znak językowy mający jakieś znaczenie. Jest to też wypowiedź ustna lub pisemna. Jest obietnicą złożoną przez kogoś. Tak? Mówimy, daję ci słowo, że to zrobię. A w dawniejszym języku, w starym języku polskim, miało znaczenie też czasownika. Nie znalazłem tam stwierdzenia, że słowo to Jezus Chrystus. A na tym właśnie chciałbym, abyśmy skupili uwagę. Jednakże też trzeba pamiętać, że Biblię można rozważać na co najmniej 3 płaszczyznach. Na płaszczyźnie literackiej, historycznej i duchowej. Literackiej. Każdy, kto chodził do szkoły, pamięta lekcje z języka polskiego, gdzie tematem też była Biblia. Niektóre tematy języku polskim dotyczyły też postaci biblijnych, omawiając pewne zachowania ludzkie. Bardzo popularną księgą na języku polskim jest Księga Hioba, troszkę dziwnie interpretowana, ale jest dziełem literatury Izraela i wczesnego Kościoła. Jeśli chodzi o płaszczyznę historyczną, to występuje tutaj jako owoc i świadectwo zmian zachodzących w kulturze. Mówimy, przecież poznajemy w Biblii kultury całego starożytnego Bliskiego Wschodu, a więc jest też dziełem historycznym. Pamiętam ze swoich studiów, że między innymi lekturą obowiązkową były niektóre księgi Starego Testamentu, te, które były historyczne, czyli Pięcioksiąg i inne księgi historyczne, które też trzeba było na egzamin się nauczyć. Ale podchodzono do tego jako źródło historyczne dokumentujące istnienie pewnych narodów, kultur i relacji politycznych między tymi narodami. No i wreszcie na płaszczyźnie duchowej, jako szczególnie objawienie Boga, czyli to, o czym mówiliśmy. Dzisiaj właśnie zwrócimy uwagę na ten aspekt duchowy, bo on nas najbardziej interesuje i jemu chciałbym dzisiaj poświęcić uwagę i zachęcić was też, abyśmy współuczestniczyli w tym rozważaniu, abyśmy wzięli nawet długopis, wpisywali sobie pewne sformułowania, które wynikają właśnie z tego przekazu. Naszym głównym tekstem będzie prolog Ewangelii Jana. Prolog, czyli pierwsze 18 wersetów. Oczywiście autorem jest apostoł Jan, ten, o którym Pismo Święte mówi, że był umiłowanym uczniem Jezusa. Jak widzicie, Ewangelia Jana była spisana najpóźniej ze wszystkich Ewangelii, bo dopiero pod koniec lat 80., między 85. a 90. rokiem, czyli 30 lat później niż Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza. Jeśli spojrzymy w treść w Ewangelii Jana, to zauważymy bardzo łatwo, że ona ma odmienny charakter od tego, co czytamy w pozostałych trzech Ewangeliach. Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza rozpoczynają się i mają taki charakter bardziej historyczny, pamiętnikarski, oczywiście dokumentujący słowa Jezusa. Natomiast Ewangelia Jana jest chyba najbardziej duchową z Ewangelii i rozpoczyna się ona zupełnie inaczej niż pozostałe Ewangelie. Zatem skupmy dzisiaj uwagę na tych 18 wersetach. W konspektach umieściłem przekaz dosłowny, aby mieć też możliwość porównania tego wydania literackiego w języku literackim z tym przekazem dosłownym. Jezus najpiękniejszym objawieniem Boga. Tak można by zatytułować właśnie prolog Ewangelii Jana. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła. Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię mu było Jan. Przyszedł on dla świadectwa, by zaświadczyć o świetle, by przez niego wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie zaświadczyć o świetle. Na świat nadciągało bowiem prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Na świecie był i świat dzięki niemu powstał, ale go świat nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego, pochodzącego od Ojca. Jan świadczy o nim w donośnym wołaniu. Oto ten, o którym powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był pierwszy ode mnie. To z jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę zamiast łaskawości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda zaistniały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On go objawił. Zobaczmy na ten fragment, który mówi o Słowie ucieleśnionym, który mówi o Chrystusie w sposób niezwykle piękny, o Jezusie, który ma swoją tożsamość i o Jezusie, który ma pewne możliwości. Pod takim kątem właśnie chciałbym, abyśmy spojrzeli, jak Jan, inspirowany Duchem Świętym, odnosi się do Chrystusa, pokazując Jego tożsamość i pokazując nam o możliwościach także naszych w Jezusie Chrystusie. Jeśli chodzi o duchową tożsamość Słowa, czyli Jezusa Chrystusa, to możemy powiedzieć, że Słowo istniało przed, wiersz pierwszy, a także i dziesiąty o tym mówi, przed stworzeniem. Chrystus istniał całą wieczność. Nie został stworzony. Nie miał początku. Istniał od zawsze. Trudno nam może to ogarnąć, ale czytamy, że na początku było Słowo. Nie było innego początku. On jest początkiem. A więc zanim powstało wszystko inne, zanim powstało to, co nazywamy Bożym stworzeniem, istniało już Słowo, istniał Jezus Chrystus, istniał Bóg. Dalej możemy powiedzieć o tożsamości Słowa, czyli Jezusa Chrystusa, że jest Bogiem. Biblia uczy, czytaliśmy to, że jest jeden Bóg, a trzy osoby Trójcy. Bóg, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale w zasadzie to jest jeden Bóg, występujący w trzech osobach. Można by rzec, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Jest to pierwsza, mówiąc o tym przekazie, jest to pierwsza z wielu wyraźnych wypowiedzi w tej Ewangelii, poświadczająca, że Jezus Chrystus jest Bogiem. W żadnej innej Ewangelii nie znajdziemy takich stwierdzeń wprost mówiących o tym, że Chrystus jest Bogiem. Nie wystarczy przecież powiedzieć, że Chrystus ma boską naturę lub też, że jest boskiego pochodzenia. Biblia uczy, że Chrystus, czyli to Słowo, które stało się ciałem, jest Bogiem. Trzecia ważna rzecz o tożsamości Chrystusa, o tożsamości Słowa, to, że zawiera życie. Nie znaczy to jedynie, że żył, że posiadał życie, ale że był i jest źródłem. Tak samo, kochani, jeśli spojrzymy na rzekę, to możemy z całą stanowczością powiedzieć, że w tej rzece mieści się źródło, które jest niewielkie, które wypływa gdzieś tam z gór, które w zasadzie nie jest ani głębokie, ani szerokie, ani groźne, do którego możemy podejść i w skwarze dnia napić się spokojnie wody z niej płynącej. Ale jednak to źródło daje początek rzece. Tak samo, kiedy mówimy, że zawiera życie, to właśnie mówimy o tym, że jest życiem. Użyte tu słowo oznacza zarówno życie fizyczne, jak i duchowe. Kiedy przychodzimy na świat, czyli kiedy się rodzimy, otrzymujemy życie fizyczne. Ale kiedy rodzimy się na nowo, otrzymujemy życie duchowe. Zarówno jedno i drugie pochodzi od Niego. I o jednym i drugim mówi Biblia. Czyli proces naszego życia na ziemi, aby przebiegał prawidłowo, powinien przebiegać dwuetapowo. Rodzę się z ciała i rodzę się z ducha. Mam życie fizyczne, ale też mam życie duchowe. A życiem tym jest Jezus Chrystus. W tym samym wersecie czwartym czytamy też, że jest światłem ludzi. Jest światłem ludzi, jest mądrością ludzi. Udziela on rad i wskazówek potrzebnych ludziom. Podpowiada, jak żyć w świętości. W życiu ważne jest, by znać prawdziwy cel i drogę do nieba. To właśnie Chrystus w tym pomaga. Jest światłem ludzi, czyli takim odmiennym charakterem tego, co mówiło prawo. Prawo podawało listę wymagań. Wiemy, że Jezus powiedział, ja nie przyniosłem znieść prawo, ale prawo wypełnić. Jezus przyszedł, aby pokazać, dać mądrość, dać wskazówki, podpowiadać na każdym kroku, jak żyć, aby być w zgodzie z Bożym prawem. Wiemy doskonale, że to jest tylko możliwe, kiedy żyjemy pod Jego kierunkiem, kiedy On jest tym światłem, możemy to sobie wyobrazić w ciemności, kiedy zapalam latarkę, wiem, którędy iść, aby się nie potknąć. I dobrze jest, gdy kieruję to światło tam, w którą stronę mam iść. Kiedyś były takie motory MZ-ki. Ci, którzy interesują się motorami, to wiedzą, że te MZ-ki stare miały przymontowaną lampę od razu do ramy. Mankamentem tego motoru było to, że jak ktoś skręcał na ostrym zakręcie, to brał na siebie pełną odpowiedzialność i jechał po omacku, ponieważ lampa wskazywała zawsze na prosto. Zanim nakierowała się, on musiał być w linii prostej. Natomiast Jezus jest jak lampy już w nowych motorach. Skręcam i widzę. Tak jest w naszym życiu. Mamy mnóstwo skrętów. Próbujemy gdzieś zejść z właściwej drogi. Ale jeśli chodzę z Chrystusem, to od razu mam namacalny dowód, że tam jest ściana, że tam jest przepaść, tam jest rów, tam jest stopień, tam mogę się potknąć. Jezus, Słowo jest światłem ludzi, jest mądrością. Nie znajdę innej mądrości, jak tylko tą, która jest w Jezusie. Chrystus przyszedł, aby nam w tym pomagać, aby brać nas czasami za rękę w ciągu dnia i prowadzić, jak tatuś czy mamusia małe dziecko. Dalej możemy powiedzieć, że stało się, werset 14 szczególnie o tym mówi, 11 też, stało się człowiekiem. Tak? Czytamy tutaj, a Słowo stało się ciałem. Chociaż istniał od zawsze, zdecydował się przyjść na świat w ludzkim ciele, rodząc się jako niemowlę w Betlejem. Nie pojawił się oczywiście na krótką chwilę. Nie pojawił się jako człowiek na chwilę wśród 12 wybranych i potem zniknął. Nie, żył wśród ludzi przez 33 lata, mając ciało tak jak i my. Był noworodkiem, był niemowlęciem, był dzieckiem, był młodzieńcem, był wreszcie dorosłym mężczyzną. Wzrastał cieleśnie, tak jak każdy człowiek. Słowo stało się ciałem. Jezus, Bóg, przyszedł na świat w ludzkim ciele. Nie znaczy, że tutaj dopiero w Betlejem pojawił się Bóg, rodzi się Bóg i byśmy powiedzieli, a nie, jednak ma początek. Nie, Bóg objawił się w Nowym Testamencie, w czasach Nowego Testamentu jako człowiek, aby pokazać, że tylko On jedynie jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, które nakreślił Bóg w dekalogu. I tylko On jest w stanie, żyjąc bezgrzesznie, złożyć ofiarę za grzech, tą najwyższą, najważniejszą i, co najważniejsze, wystarczającą, po której to złożonej ofierze nie trzeba już żadnej ofiary za grzech. Ale jedyne, co można, to przyjąć go do swojego życia. Narodził się jako człowiek. Chodził po tej ziemi. Spotykał się. Dotykał ludzi. Jadł, pił. Chodził na wesele. Był człowiekiem. Ale był świadomy swojej misji. Dalej czytamy, że jest jedynym zrodzonym Bogiem. Tym, który pochodzi od Ojca i jest w łonie Ojca. Co to znaczy? Jest wyjątkowy. Nie ma innego takiego syna jak On. Zawsze znajduje się szczególnie blisko Boga Ojca. Nawet będąc tu na ziemi, Jezus był na łonie Ojca. Stanowił jedno z Bogiem i był Mu równy. To sformułowanie jest w łonie Ojca odnosi się do sformułowania takiego, które my mówimy, że dziecko jest w łonie mamy. Kiedy jest w łonie mamy dziecko, tak naprawdę w tym ciele są dwa życia. Życie mamy i życie dziecka. No chyba, że są bliźniaki czy trojaki, to jest tych żyć jeszcze więcej. Ale tak naprawdę, dopóki te dzieciątka, czy to jedno dziecko, jest w łonie mamy, one stanowią jedność. To dziecko je to samo, co je mama. Pije to samo, co pije mama. Jeśli mama czuje stres, dziecko czuje stres. Jeśli mama się cieszy, dziecko się cieszy. To jest niezwykła więź, która sprawia, że są dwa życia, a jakby było jedno. Są dwa życia, a w zasadzie niezwykła wspólnota, której nie da się oddzielić. I kiedy czytamy, że Chrystus jest w łonie Ojca, to właśnie mamy tą niezwykłość, że chociaż chodził tu po ziemi, to był jedno z Bogiem. Kiedy mówił do ludzi, to mówił jako Bóg. To właśnie w tym czasie, kiedy Chrystus chodził po ziemi, ludzie mogli słyszeć głos Boga, ale był w łonie Ojca. Był jednością. Myślał tak jak Bóg, bo był Bogiem. Wiedział, co go czeka, ponieważ sam to zaplanował. Wyjawiał to uczniom, chociaż ciężko to było przyjąć, ale wiedział, dokąd zmierza. Taka jest tożsamość słowa, która wynika z prologu tych 18 pierwszych wersetów Ewangelii Jana. Tożsamość, kim jest Słowo? Słowo stało się ciałem, ale kim naprawdę było? Od kiedy było? Właśnie Ewangelia Jana o tym mówi. Natomiast jeśli chodzi o możliwości Słowa, to, co nas tym bardziej powinno interesować. Dlaczego? Ponieważ możliwości Jego, możliwości Jezusa Chrystusa mogą stać się moimi możliwościami. Po pierwsze, ma moc tworzenia. Był stwórcą wszystkiego. Ludzkości, zwierząt, roślin, planet, aniołów, wszystkiego. Wszystkiego, co widzialne i niewidzialne. Stworzył wszystko. Nie ma ani jednego wyjątku od tej prawdy. Zwróćmy uwagę na to, jak pisał o tym apostoł Paweł w liście do Kolosan. 1,16 czytamy takie słowa. Ponieważ w Nim, mowa tu o Chrystusie, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. Co zostało stworzone? Ile zostało stworzone? Wszystko w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne. Trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Ktoś by mógł rzec, no, Paweł pięknie zacytował Jana. Czy tak było? Nie. Ponieważ te słowa spisane do Kolosan przez Pawła zostały spisane co najmniej 25 lat zanim Jan spisał swoją Ewangelię. Duch Święty prowadził Pawła. Znamy historię Pawła i wiemy, że w jego życiu nie wszystko było takie poukładane. Wręcz przeciwnie, myślał, że to, co robi dobrze, jest dobre dla Boga. Dopiero w drodze do Damaszku nawrócił się. I pisał właśnie do Kolosan, że w nim zostało stworzone wszystko na niebie i na ziemi. Paweł był świadomy tego, bo Duch Święty mu to podpowiadał, że wszystko zostało stworzone przez Boga, przez Jezusa Chrystusa. Jest niepokonane przez werset 5 mówi o tym, przez ciemność. Ciemność? Co ma na myśli Jan? Przecież w tamtych czasach też był i noc, ale był i dzień. Były i dnie pochmurne i słoneczne. Pisząc o ciemności, oczywiście Jan pisze o grzechu. A czym jest grzech? Czym był grzech? Wrogością i odrzuceniem ze strony ludzi. Ta wrogość i odrzucenie ze strony ludzi nie przeszkodziły mu jednak przed tym, aby być prawdziwą światłością i lśnić całym swoim blaskiem, nie ulegać zniechęceniu. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, kiedy dokonywał cudów, kiedy przekazywał niezwykłą mądrość Bożą i życzył ludziom dobrze, bo przecież nie przyszedł na świat, aby osądzać świat i zgubić, ale żeby świat uratować. A jednak wszystko jakby obróciło się przeciwko niemu. Kiedy dokonał uzdrowienia, to przeszkadzało innym, że dokonał tego w szabat. Kiedy przekazywał Boże Słowo, to dziwili się, że jak to z Galilei, czy może być coś mądrego? Czy to nie jest syn Marii, ten cieśla? Wszystko obracało się przeciwko Niemu. Można by powiedzieć, że kiedy Jezus się pojawiał, pojawiały się tłumy oczywiście, ale też pojawiali się ci, którzy uchodzili za znawców prawa. Bóg dał dekalog, ale znawcy prawa dołożyli do tego setki innych przepisów, aby krępować człowieka jeszcze bardziej i uzależniać go od mocy ludzkiej, od mocy instytucji, które były powołane w Izraelu. Wrogość i odrzucenie ze strony ludzi nie przeszkodziły mu jednak być prawdziwą światłością i lśnić blaskiem. Nie zniechęciły go do działania i co najważniejsze, nie zahamowały jego misji na ziemi. Wiedział, po co przyszedł. I chociaż przeszkadzano mu na wszelki możliwy sposób, to wiedział też, w jakim momencie ma odejść. Pamiętacie sytuację, kiedy się wycofał, kiedy nie poszedł, bo wiedział, że jeszcze nie ten czas. Znał doskonale moment, miejsce oraz okoliczności ku temu, aby dokonała się ofiara. Ma moc uczynienia wierzących dziećmi Boga. Werset 12 jest przepięknym wersetem obietnicy, która się spełniła. Czytamy tu, że lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. A więc to, że mogę stać się dzieckiem Bożym, nie dzieje się za sprawą dobrych uczynków, ani przez przynależność do jakiegokolwiek kościoła, ani przez usilne starania, jakkolwiek bym się starał czy starała, lecz tylko przez przyjęcie Go do swego życia, uwierzenie w Chrystusa, otworzenie swojego serca na to, aby On całym sobą mógł w nie wkroczyć. On dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy w Niego wierzą. Nie ma innych obwarowań. Ta wiara oczywiście wiąże się z nowym narodzeniem. I w wersecie 13 czytamy właśnie, że ma moc narodzenia nas z Boga. Aby stać się dzieckiem w sensie fizycznym, trzeba narodzić się fizycznie. Podobnie też trzeba się urodzić w sensie duchowym. Aby to się stało, musi tego dokonać Chrystus. Biblia nazywa to nowonarodzeniem albo narodzeniem na nowo. Oznacza to, że człowiek nie staje się chrześcijaninem tylko dlatego, że posiada wierzących rodziców. Czytamy tu nie z krwi. Żadne więzy krwi nie powodują to, że już narodzi się Jasiu, który jest chrześcijaninem. Nie, Jasiu pojawia się na świecie w sensie fizycznym. Natomiast ten czas, który jest mu dany na ziemi, jest czasem, aby poznał Boga, zaakceptował Go i dał możliwość Bogu zmiany jego życia. Nie ma też żadnej cielesnej siły, która mogłaby zbawić człowieka. Jakkolwiek my chcielibyśmy bardzo, a chcemy, aby zbawienia dostąpili nasi bliscy, nie jesteśmy w stanie ich zbawić. Nikt z nas nie jest w stanie zbawić kogoś, nie jest w stanie przyjąć zbawienia za kogoś. Nie ma takiej cielesnej mocy. Żaden kaznodzieja, żaden duchowny nie jest w stanie zbawić inną osobę. Może nieść Ewangelię, może nieść przesłanie dobrej nowiny o tym, co jest realne i co może się dokonać. Ale nie przez krew, nie przez więzy krwi, nie przez urodzenie, nie przez starania, tylko przez wiarę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że przyszedł na świat, aby złożyć ofiarę samego z siebie, a później zmartwychwstał i żyje pośród nas. Człowiek nie może zbawić kogoś innego, chociaż nie wiem, jak bardzo by się starał i bardzo by na tym zależało. Tylko Chrystus, tylko w Chrystusie jest zbawienie. A więc jeśli mówi, że ma moc narodzenia z Boga, to właśnie ma na myśli, że On może nas zrodzić na nowo. nie cieleśnie, ale duchowo. Wreszcie ma moc obdarzania nas łaską, czyli niczym niezasłużoną Bożą przychylnością. Prawo nadane przez Mojżesza, co mówiło? Nie było przejawem łaski. Nakazywało ono ludziom posłuszeństwo i skazywało na śmierć tych, którzy byli nieposłuszni. Było listą wymagań, które należało spełnić, co jest właściwe. Chrystus nie przyszedł, żeby sądzić świat, ale żeby nas przez to prawo poprowadzić. On jest jedyną wskazówką, jak tym zasadom sprostać. Sam z siebie nie jestem w stanie. Duch Święty, kiedy jest obecny we mnie, jest tym drogowskazem, jest światłem i daje możliwość przebrnąć przez te Boże zasady. On obdarza nas łaską zamiast łaskawości, czytaliśmy. Prawo może być łaskawe i w ramach osądzania może powiedzieć: okej, tym razem Tobie darujemy. Jednakże łaska, ta, która płynie od Boga, polega na tym, że Bóg, mimo tego, że zasługujemy na karę, daruje nam to wszystko i jest nam przychylny, mimo czasami naszej nieprzychylności, mimo tego, że zasługujemy właśnie na osąd. Ma moc wprowadzania w nas w prawdę. Werset 17 o tym mówi. Jezus był zupełnie uczciwy i wierny we wszystkim, we wszystkich swoich słowach i we wszystkich swoich czynach. Był autentyczny w tym, co mówił. Był autentyczny w tym, co głosił, czego nauczał. To sprawdzało się w jego życiu i tego mogli doświadczać wszyscy ci, którzy wpatrywali się w Jezusa. Przyszedł, by wypełnić Boże prawo. Chociaż nienawidzi grzechu, kocha grzeszników. Inaczej by go tu nie było. Przyszedł po to, aby właśnie nad grzesznikiem się pochylić, aby wziąć nas, nasz grzech i przybić go do krzyża, aby ponieść ofiarę zamiast nas, aby łaska spłynęła na nas, aby Bóg wymazał z nas nasz list dłużny. I wreszcie ma moc objawiania nam niewidzialnego Boga. Tylko w Chrystusie możemy widzieć Boga. To On w pełni objawił ludziom, jaki jest Bóg. Kiedy ludzie spotykali Jezusa, można powiedzieć, spotykali Boga. Powiedział sam o sobie: jeśli kto widział mnie, widział Boga. W epoce Starego Testamentu czytamy: nikt Boga nie widział. W Chrystusie mamy obraz Bożej miłości, Bożej autentyczności. I nie można w żaden sposób powiedzieć, że w zasadzie do czasów narodzenia Chrystusa Bóg był tylko sędzią, a dopiero w momencie pojawienia się Jezusa widzimy Boga, który jest miłością. Nie. Bóg od samego początku ukochał człowieka. Kiedy spojrzymy na pierwsze wersety Pisma Świętego, kiedy spojrzymy na dzieło stworzenia, to przecież widzimy, że Bóg stworzył człowieka i dał mu do dyspozycji najbardziej optymalne warunki życia. Stworzył wszystko i mówił: a ty teraz tym się ciesz. Nawet to nazwij jak chcesz. Ty w tym żyj i spotykaj się ze mną. Bóg stworzył człowieka, bo chciał mieć z nim relację. I przez cały Stary Testament Bóg jest miłością. Tyle, że dzieci zachowały się bardzo niekarnie. Bóg jest miłością i w Starym, i Nowym Testamencie. Ale w końcu doszedł do momentu, kiedy stwierdził, że sam musi przyjść na świat, aby otworzyć perspektywę wieczności i realność wieczności poprzez właśnie poniesienie ofiary na krzyż. To był największy i jest największy akt miłości, że Chrystus zgodził się jako niewinny umrzeć za wszystkich winnych, za wszystkich nas. I właśnie ma moc objawienia nam niewidzialnego Boga. Jeśli bierzesz Pismo Święte i czytasz nie tylko 18 wersetów Ewangelii Jana, kiedy czytasz o Chrystusie, kiedy czytasz o uczniach Chrystusa, kiedy czytasz o słowie zachęcenia, napomnienia, to tak naprawdę słyszysz Boże Słowo i w ten sposób możesz mieć prawdziwą relację z Bogiem, ponieważ Chrystus ma moc objawienia Boga poprzez dzieło Ducha Świętego. Gdy Chrystus zmartwychwstał i został wzięty do nieba, wstąpił do nieba, zesłał Pocieszyciela, niektórzy mówią, a tłumaczenie to nowe mówi opiekuna, który może być w Tobie, Ducha Świętego, który chce zamieszkać w Twoim sercu, który chce sprawić, że narodzisz się na nowo, że będziesz miał światło przy sobie, że będziesz miał mądrość rozpoznawania złych rzeczy, że będziesz miał moc mówienia dobrej nowiny ku temu, aby innych zachęcić, że będziesz miał realny kontakt z Bogiem każdego dnia i w każdym miejscu, a wreszcie, że poznasz prawdę, bo Chrystus jest prawdą. Teraz, wiedząc o tych rzeczach, wybierz i wpisz sobie chociaż jedną rzecz z tych możliwości, które są w Słowie Jezusie Chrystusie, a które zgodnie z przesłaniem Bożego Słowa mogą być Twoimi możliwościami. Wpisz to, z czego tak naprawdę najbardziej chciałbyś skorzystać. Ta lista jest dość długa, ale skoncentruj się na jednym, z czego chciałbyś zrobić właściwy użytek i porozmawiaj z kimkolwiek o tym. Podziel się tym. Oraz, co najważniejsze, zrób z tego użytek. Jeśli wybierzesz tą jedną rzecz, to zastanów się, w jaki sposób przestawisz to osobom trzecim. W jaki sposób możesz się tym podzielić z inną osobą? A czym jest to dzielenie się właśnie? Jest Ewangelią. Jest głoszeniem dobrej nowiny. To nie jest dobra nowina, głoszenie dobrej nowiny. To nie jest przekazywanie jakichś zasad teologicznych. Tylko dzieleniem się mojego osobistego, o tym, jaki ja sposób osobiście spotkałem Boga. W jaki sposób doznałem przebaczenia grzechów. Pomyśl, w jaki sposób możesz pomóc innej osobie. Pokazaj, że przebaczenie grzechów i świadomość tego, że ma się grzechy przebaczone, jest realne tu, teraz, na tym świecie. Że uzyskanie pewności, nabranie pewności, takiej wewnętrznej pewności, że mogę, jestem zbawiony, mogę być zbawiony i jestem zbawionym, jest osiągalne także za życia. Bo Chrystus jest życiem. I życie fizyczne mamy po to, aby właśnie opowiedzieć się, po której stronie jestem, po której stronie działam, po której stronie żyję. Amen. Zachęcam, powstańmy, zakończmy